czy braterstwo. Bracia podobno się martwili, czy przyjedziecie, ale ja widzę, że oni przeszli, bracia w Kozach przeszli na nowy sposób organizowania dwudniowych konwencji. Organizują dwudniową konwencję, tylko przerwa jest tygodniowa i wszyscy, widzę, się stawili, ci, którzy byli pierwszego dnia. Także chyba się nie było co martwić o frekwencję. Myślę również, że braterstwo lubimy przyjeżdżać na takie wspólne duchowe uczty właśnie dlatego wersetu, który mamy napisany za nami, z psalmu 62, bo w Bogu znajdujemy uciszenie i ukojenie naszej duszy. Życie w obecnym świecie jest bardzo szybkie, bardzo wiele kłopotów nas dotyka, dlatego z taką tęsknotą szukamy czasu, gdzie możemy ukoić swoją duszę. W różny sposób ludzie znajdują ukojenie, w różnych rzeczach. My swoje ukojenie znajdujemy w Bogu. Tu staramy się uciszyć i uspokoić naszą duszę. Chciałbym dzisiaj, ponieważ apostoł wzywa, że jeżeli się schodzimy, to jedni mają przynieść pieśń, a inni mają przynieść psalm. Bracia przynieśli nam psalm, dali werset psalmu 62, także myślę, że to jest ten przyniesiony psalm, a my powinniśmy się, braterstwo, nad tym psalmem chwileczkę zastanowić. Bardzo często jest tak, że wyrywamy jakieś wersety z kontekstu i mówimy, coś staramy się z tych wersetów nauczyć. Ale chyba dobrą jest też metodą, jeżeli jest jakiś werset, który nas zaciekawi, jeżeli coś jest ciekawego napisanego, to poznać kontekst i poznać całą myśl autora, a nie tylko jej fragment. Dlatego chciałbym, żebyśmy w dniu dzisiejszym zastanowili się nad psalmem 62. Pozwólcie, że go przeczytam. Przewodnikowi chóru według Jedutuna, psalm Dawidowy. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić. Jakby był ścianą pochyloną, zwalonym murem. Zaiste zamyślają go strącić wysoka, lubują się w kłamstwie. Ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Sella. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją. Przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze, Bóg jest ucieczką naszą, Sella. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górze. Wszyscy oni lżejsi niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi. Ani nie pokładajcie w grabieży daremnej nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego.
I tylko na Bogu spolega dusza moja, są jakby główną ideą tego psalmu. Co o tym świadczy? Świadczy o tym powtórzenie. Te słowa są powtórzone. W wersecie pierwszym są raz zacytowane, a w wersecie szóstym jakby jak refren powtarzają się. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Bo On jest moją opoką i moją twierdzą i zbawieniem. Uciszenie duszy. O tym również mówi psalm 131 w drugim wersecie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Uciszenie, uspokojenie, wyciszenie można znaleźć w Bogu. On sprawia, że w tym, jak ludzie mówią, zwariowanym dzisiejszym świecie można znaleźć chwilę spokoju i prawdziwe ukojenie. Stare tłumaczenie troszeczkę inaczej patrzy na ten werset. Tylko na Boga spolega dusza moja. Spoleganie to coś więcej. To uspokojenie, ale również pewność. Pewność, że jesteśmy przy czymś, co jest stałe i niewzruszone. Ale zanim zaczniemy analizować treść całego psalmu, bardzo często zdarza nam się, że pomijamy wstępy. A ten psalm ma wstęp. Ponieważ psalmy były utworami śpiewanymi, oprócz treści są jeszcze pewne uwagi przeznaczone dla wykonawców albo odnoszące się do autora. Ten psalm, werset pierwszy, ma taką uwagę. Przedniejszemu śpiewakowi, Jedytunowi, psalm Dawidowy. Albo, jak mówi nowe tłumaczenie, przewodnikowi chóru według Jedutyna psalm Dawidowy. O ile jest to powiedziane, że ten psalm jest psalmem Dawidowym, czyli wskazane jest na autora, to jest również pokazany jeden człowiek, który prawdopodobnie wykonywał ten psalm i być może dla niego ten psalm został specjalnie napisany. Tak się dzieje czasem, że gdy pisze się jakiś tekst, to pisze się pod konkretnego wykonawcę. I być może właśnie ten psalm został zadedykowany przez Dawida do wykonania człowiekowi, który nazywał się Jedutun. Kim on był? Tak wczoraj zastanowiło mnie to i zacząłem przeglądać korkondancję, kim był ten człowiek, który miał wykonać muzycznie ten psalm. Jedutyn to inaczej chwalący, wysławiający Boga. Był lewitą z pokolenia, z rodu Merarego. Mamy o nim opisane w pierwszej księdze Kronik, w 16 rozdziale, a werset 39 i dalszy opowiada, gdzie sprawował swoją służbę. Gdy Dawid przeniósł skrzynię pańską do Jeruzalemu, ustanowił śpiewaków i grajków. Ale Jedutyn, jak czytamy o tym w 39 rozdziale, czytamy, a Sadoka kapłana i braci jego kapłanów postanowił przed przybytkiem pańskim na wyżynie, która była w Gabaonie, aby ofiarowali całopalenie Panu na ołtarzu. A z nimi Hemana i Jedytuna i innych na to obranych, którzy byli z imienia mianowani, aby chwalili Pana, przeto iż na wieki trwa miłosierdzie Jego. A między nimi Heman i Jedutun trąbili i grali na trąbach, na cymbałach i na innych instrumentach muzycznych Bogu. Ale synów Jedutynowych postanowił uwrót. Widzimy więc, że Jedutyn został wyznaczony do służby nie przy skrzyni przymierza, ale w przybytku, który stał w Gabaonie. Tego nie było w prawie mojżeszowym. To był pomysł, to była idea Dawida, żeby oprócz innej służby ofiarniczej, którą Pan Bóg przykazał, jeszcze wprowadzić do służby Bożej śpiew i muzykę. I właśnie Jedutyn miał być tym, który grał na różnych instrumentach, na trąbach, na cymbałach, a jego synowie mieli pełnić służbę oddźwiernych. Ale z późniejszych wersetów wiemy, że i oni również później grali. Wydawać by się nam mogło, cóż to takiego, zagrać, zaśpiewać, ale Jedutyn był kimś więcej. Pierwsza Księga Kronik, 25 rozdział, mówi nam o nim, a werset pierwszy mówi nam coś więcej. Odłączył Dawid i hetmani wojska na posługiwanie synów Asafowych i Hemanowych i Jedytunowych, którzy prorokowali przy cytrach i przy harfach i przy cymbałach. A była liczba ich, to jest mężów pracujących w tej usłudze swej, i tu są wymienieni. Zauważcie, braterstwo, że Biblia mówi tu, że oni co robili? Nie tylko grali, ale prorokowali. Nowe tłumaczenie mówi, że grali z natchnieniem. I drugi raz powtórzone to jest w wersecie trzecim. Z Jedutyna i wymienieni są jego synowie i sześciu synów pod ręką ojca ich Jedutyna, który prorokował przy harfie, wzywając i chwaląc Pana. Ale ktoś by mógł powiedzieć, że no, to jest nowe tłumaczenie mówiące o graniu z natchnieniem, no jakby całkiem coś innego sugeruje, że to nie prorokowanie, a tylko takie piękne granie. Jednak Biblia, braterstwo, jeżeli coś jakby nie rozumiemy w jednym miejscu albo chcielibyśmy źle zinterpretować, to inne miejsce nas od razu poprawi. Inne miejsce od razu poprawia brytyjskie nowe tłumaczenie, które mówi o natchnieniu, i w drugiej księdze w Kronik, w 35 rozdziale, czytamy już wyraźnie o tym, kim był Jedutyn. 35 rozdział, a werset 15. Także i śpiewacy, synowie Asafowi, stali w porządku swym według rozkazania Dawida i Asafa i Hemana i Jedutyna, widzącego królewskiego. Już nie grający z natchnieniem, ale ktoś, kto był widzącym królewskim. Pamiętacie, o kim powiedziano kiedyś, że był widzącym? O proroku Samuelu. Nazwano go widzącym. Proroków nazywano, że są widzącymi. Tak więc widzimy, że Jedutyn był nie tylko muzykiem, ale był również prorokiem, który przepowiadał przyszłość. Prorokiem. Stąd też możemy się domyślać, że psalmy, które on śpiewał, miały też jakieś prorocze znaczenie. I być może postaramy się również w tym psalmie znaleźć jakieś prorocze znaczenie, bo on był prorokiem, on był widzącym, on był kimś, kto mówił królowi o przyszłości. Widzimy więc, że psalmy to nie tylko utwory muzyczne, nie tylko utwory przeznaczone do słuchania, ale utwory, które mają piękne słowa, które koją naszą duszę, ale nie tylko. Mówią też coś o przyszłości, mówią też coś o teraźniejszości. Mówią coś o człowieku. Psalmy skierowane były dla tych, którzy przychodzili do świątyni, aby koić ich duszę. Ale nie tylko. Skierowane są do wszystkich, którzy je czytają. I braterstwo, tak jest, że psalmy to najbardziej popularna część Biblii. Psalmy były tłumaczone najpierwsze. Z całej naszej polskiej Biblii to pierwsze zostały przetłumaczone psalmy, bo one najczęściej były używane. Werset drugi i trzeci są jakby głównym mottem tego właśnie psalmu. Psalmu 62. One przedstawiają jakby naczelną myśl autora. Tylko na Bogu spolega dusza moja, od Niego jest zbawienie. Tylko On jest skałą moją i wybawieniem moim, twierdzą moją, przeto się bardzo nie zachwieje. I dokładnie, prawie identycznie powtórzone są te słowa drugi raz w wersecie 6 i 7. Ty przecież na Bogu spolegaj, duszo moja, bo od Niego jest oczekiwanie moje. On jest skałą moją, zbawieniem moim i twierdzą moją, przetoż się nie zachwieją. Zauważcie, braterstwo, że Na Bogu spolega nasza dusza, dlatego, że On jest czymś pewnym, czymś stałym, czymś niewzruszonym. Dlatego też psalmista mówi, że On jest czym? Skałą. Skała jest to coś ogromnego, wielkiego, z którym my ludzie nie potrafimy się równać. Gdy staniemy przed olbrzymią, skalistą górą, widzimy, jak jesteśmy mali. Pan Bóg wielokrotnie w Biblii nazywany jest skałą albo opoką. W drugiej księdze Samuelowej, w 22 rozdziale, tak czytamy, tam wielokrotnie w tym właśnie rozdziale jest powtórzone to, że Pan Bóg jest właśnie taką skałą i opoką. Druga księga Samuelowa, 22 rozdział, czytamy werset 3. Bóg, skała moja, w Nim będę ufał. Tarcza moja, róg zbawienia mego, podwyższenie moje i ucieczka moje. Zbawiciel mój, który mnie od gwałtu wybawia. Zauważcie, braterstwo, że ten fragment z Księgi Samuelowej mówi, że Bóg jest skałą, opoką, ten sam użyty jest wyraz, oraz że jest wywyższeniem, podwyższeniem. To samo słowo, podwyższenie, wywyższenie, miejsce wysokie, tłumaczone jest w psalmie jako twierdza. Czyli zauważmy, że ten fragment zwraca nam na dwie rzeczy uwagę. Na skałę, na wielkość, na pewność skały oraz na skalę zawsze jest jakieś najwyższe miejsce. Miejsce, na którym budowano twierdzę. Miejsce, w którym jest bezpiecznie. I psalmista zwraca nam na to uwagę, że Pan Bóg jest taką skałą, która ma to najwyższe miejsce, na którym możemy budować twierdzę. Pan Bóg jest naszą opoką. Albowiem, czy werset 32 tego samego rozdziału 22. Albowiem, któż jest Bogiem oprócz Pana, a kto opoką oprócz Boga naszego? Zwrócona to jest uwaga, że Bóg, tylko Bóg może być rzeczą pewną, skałą i opoką. Nikt inny, żadni inni bogowie nie dają takiej pewności. Pan Bóg jest naszą skałą. To sformułowanie w Starym Testamencie powtarzane jest wielokroć. Żydzi wiedzieli, że Bóg to jest ich opoka, ich skała. Bractwo, czytając ten psalm, uświadomiłem sobie, że gdy Pan Jezus mówił pewną przypowieść, pamiętacie, przypowieść o domu, o dwóch domach, o jednym zbudowanym na czym? Na skale, a drugim na piasku. To od razu skojarzyło mi się, że dla Żyda było to przecież ewidentne. Dom na skale to dom zbudowany na kim? To nie chodziło o to podłoże. Nie chodziło, żeby dom gdzieś miał dobre, rzeczywiste fundamenty. Chodziło o to, że dom należy zbudować na kim? Na Bogu. To było jasne dla Żydów, że dom zbudowany na skale to dom zbudowany na mocnej podstawie, na podstawie Bożej. Bo przecież w innym psalmie, 127, wyraźnie psalmista mówi, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ludzie. Jeżeli nasz dom nie jest zbudowany na skale, to próżne są nasze trudy. Myślę, braterstwo, że jest to lekcja nie tylko dla literalnych budowniczych, żeby budować domy na mocnych fundamentach, ale jest to przede wszystkim wskazówka dla nas, że jeżeli budujemy nasz dom, nie ten z cegieł, ale ten prawdziwy, to należy jego fundament oprzeć na Bogu, nie na innych ideach, nie na innych sprawach, ale właśnie na Bogu. I wtedy, gdy przyjdą życiowe wichry, życiowe burze, trudności, kłopoty, kryzysy, to taki dom się nie zachwieje. A dom zbudowany na piasku rozleci się bardzo szybko. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ludzie. Jeżeli twierdza nie będzie na skalę, to bardzo szybko upadnie. I to właśnie mówi nam ten psalm, że żeby znaleźć uciszenie, że aby znaleźć miejsce, w którym spolega nasza dusza, to nasze życie należy oprzeć na skalę, na pewnej rzeczy, na naszym wielkim i wspaniałym Bogu. On jest naszą skałą i On jest naszą twierdzą. Inny psalm, 46, mówi, że Pan Bóg jest twierdzą. A niektóre tłumaczenia mówią, że warownym grodem jest nasz Bóg. I tak jest to pieśń, którą napisał kiedyś Luther, oparta na psalmie 46, która stała się hymnem protestantów. Że Bóg jest naszym warownym grodem. Jest miejscem, gdzie możemy się schronić. I myślę, że wielu z Was tego doświadczyło, że w chwilach trudnych znalazło ukojenie, uciszenie, a także bezpieczne miejsce w twierdzy, jaką jest dla nas Bóg. Psalmista też tłumaczy nam w dalszych wersetach, dlaczego potrzebne nam jest to spokojne miejsce. Dlatego, że wokoło nas są niesprzyjające warunki. Dokąd będziecie myśleć złe przeciwko człowiekowi? Wszyscy wy zabici będziecie. Będziecie jako ściana pochylona, jako mur walący się. Przecież się jednak radzą, jakby go zepchnąć z dostojeństwa jego, kochają się w kłamstwie, usty swymi dobrorzeczą, ale w sercu swoim złorzeczą Sella. Tak psalmista opisuje swoje, ale myślę i nasze dzisiejsze otoczenie. Że dokoło nas są ludzie, którzy myślą o dobrym. Są ludzie, którzy myślą o dobrym, ale bardzo wielu ludzi, a może większość myśli o złym. Myślą o złym przeciwko człowiekowi. Może czasami są to niewinne myśli, może czasami tylko w drobnych sprawach, ale zauważcie, że psalmista zauważa, że takich ludzi można poznać po tym, że chcą umniejszyć wartość sprawiedliwego. Chcą zepchnąć go z jego dostojeństwa, żeby sprawiedliwy nie świecił, żeby pokazać go w złym świetle, żeby uknąć jakiś podstęp. I zobaczcie, psalmista opisuje bardzo znaną od dawnych czasów metodę, że gdy się jest z kimś, to ludzie mówią o nim bardzo, bardzo dobrze. Ustami swymi czasami dobrorzeczą, ale w sercu co robią? Złorzeczą i życzą, żeby mu się nie udało. Żeby nie był lepszy od nas. Pamiętacie, braterstwo, tak było od dawna. Pamiętacie Daniela, męża Bożego, bardzo sprawiedliwego, którego jego koledzy chcieli, żeby był wywyższony? Nie. Nie podobało się im to. Ludziom nie podoba się, gdy ktoś jest sprawiedliwy. Gdy ktoś czyni lepiej od nich. A wiecie dlaczego? Bo jeżeli ktoś jest jeden sprawiedliwy, to wszyscy widzą, że on jest inny. Że pozostali się od niego różnią. Gdy nie ma sprawiedliwego, wszystko jest normalnie. Wszyscy się przyzwyczajają do złego trybu postępowania, do złych myśli i wszyscy wokoło myślą, że tak być powinno, albo że inaczej być nie może. Ale gdy pojawia się jeden sprawiedliwy, on od razu swoim postępowaniem, nawet nic nie mówiąc, nawet tylko postępując sprawiedliwie, objawia grzech innych. Gdy wszyscy kradną, to wszyscy myślą, że tak należy robić. A gdy jeden pokazuje, że można nie kraść, to wtedy już jest inaczej. Gdy ja pamiętam, jak dawniej się w zakładach wszyscy ludzie nadużywali alkoholu. A gdy jeden nie pił, to co? To on był? To już był podejrzany. Bo on może doniesie, bo on może... On... Dlaczego? My może... A on nie. On jest inny. Dlatego, braterstwo, zawsze sprawiedliwy swym sprawiedliwym postępowaniem powoduje zawiść u drugich. I postępują tak jak ci ludzie opisani w psalmie. Może oficjalnie dobrorzeczą, ale w sercu mają złe myśli i gdy się nadarza tylko okazja, tak jak koledzy Daniela knują podstęp, aby zaszkodzić. I my być może często znajdziemy się w takich sytuacjach, gdy będziemy mieli z tego powodu jakieś problemy. Psalmista mówi, że wtedy tylko w Bogu należy szukać ukojenia. A Pan Bóg mówi, że ci ludzie są jak ściana pochylona, która kiedyś, chociaż stoi, chociaż wydaje się, że jest bardzo mocna, to jednak kiedyś się zawali. Jak mur walący się. Chociaż jest wielki i silny, ale wszyscy wiedzą, że jeżeli jest pochylony, to kiedyś się zawali. Pan Bóg mówi, że ci, którzy tak robią, poniosą karę. I dalej powtarza psalmista drugi raz, że tylko w Bogu jest ukojenie. Tylko na Bogu należy spolegać, bo On jest skałą i On jest zbawieniem. Ufajcie w Nim na każdy czas, o narody. Tłumaczenie o narody albo ludzie dotyczy wszystkich ludzi. Pan Bóg nie mówi, tylko niech wybrani we mnie ufają i ja sprawię im ukojenie. Pan Bóg mówi, ufajcie o narody. Te słowa skierowane są nie tylko do wybranych, skierowane są do wszystkich. Do Żydów, do pogan, do chrześcijan. Kto ufa w Bogu, niezależnie od tego, jakich jest poglądów, znajdzie w nim jakieś ukojenie. Łaska Pana Boga i Jego miłość jest nieograniczona. On wszystkim, którzy w Nim ufają, może mniej czy więcej o Nim wiedzą, ale On wszystkich jest w stanie ukoić. Ufajcie Mu na każdy czas, o narody. Wylewajcie przed obliczem Jego serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą Sella. Psalmista pokazuje, że w Bogu jest uciszenie, ale żeby znaleźć to uciszenie, trzeba wylać swą duszę, wylać swoje serce. Trzeba mieć odpowiedni stan serca. Bóg nie pomaga każdemu. Bóg pomaga tym, którzy mają odpowiedni stan serca. I dalej psalmista mówi coś o ludziach. Zaprawdę marnością są synowie ludcy, kłamliwie synowie mocarzy. Będą pospołu włożeni na wagę, lekciejszymi będą nad marność. Nowy przekład używa troszkę innego słowa. Mówi o tchnieniu człowieka. Tylko tchnieniem są synowie ludcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Tłumacz mówi o oddechu, o tym, że ludzie są jak dech, jak tchnienie, jak powiew pary. I tak, tacy są lekcy, że gdybyśmy tchnienie, oddech postawili na wadze, to co? To cokolwiek położymy z drugiej strony, to przeważy. Ale sprawdzałem to tłumaczenie, nie znajduje specjalnego specjalnych podstaw w Biblii, jest to chyba interpretacja tłumacza, bo nie ma tam użytego biblijnego, w Biblii oryginalnej hebrajskiej słowa tchnienie. W Biblii użyte jest słowo marność. To samo słowo, które wielokrotnie powtarza kaznodzieja Salomonowy. Marność nad marnościami. Marność. To ono jest zacytowane kilkadziesiąt razy w księdze kaznodziei. Człowiek jest marnością. I psalmista mówi, że synowie ludzcy, my ludzie, jesteśmy tak marną rzeczą, że jak położyć ją na wadze, to ona nie ma żadnej wartości. Bo jaką wartość my ludzie mamy, jeżeli nie mamy nadziei w Bogu? Cóż znaczy nasze życie? Cóż znaczą nasze dokonania? Gdy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że możemy zawojować cały świat, że możemy wszystko osiągnąć. Ale gdy przychodzą lata, gdy się starzejemy, coraz bardziej dostrzegamy, że jesteśmy marnością, że nic nie znaczymy w porównaniu z wiecznością. A cóż dopiero, jak wielką marnością są ludzie, którzy swoje życie oparli na kłamstwie, na nieuczciwości. Po nich nie zostanie nawet dobre imię. Pan Bóg mówi, że gdy tacy ludzie zostaną położeni na wadze, to oni będą bardzo lekcy. I dalej ostrzega nas wszystkich. Nie ufajcież w krzywdzie, ani w drapiestwie. A nie bądźcie marnymi. Definiuje, czymś jest marność. Jeżeli ufamy w krzywdzie, w drapiestwie, to jest właśnie marność, na którą nie należy, do której nie należy przykładać wagi. Nie ufajcie wyzyskowi, ani pokładajcie w grabieży daremnej nadziei. Tak to tłumaczy nowe tłumaczenie. Zauważcie, braterstwo, jak te słowa pasują do dzisiejszego świata. Jak pasują do tego, co się dzieje wokoło nas. Przecież najważniejsza rzecz w dzisiejszym świecie to osiągnąć zysk. Osiągnąć jak największy zysk, jak najwięcej zarobić. Wyzyskać drugiego człowieka tak, żebym ja najwięcej zarobił. Czynią to ludzie, czynią to kraje, czynią to firmy. Która najwięcej wyzyska, ta jest najbogatsza i najsilniejsza. Nie pokładajcie w grabieży daremnej nadziei. Pan Bóg pokazuje, że wyzysk, grabież opłaca się na krótko. Na dalszą metę nigdy nikomu się nie opłaca. Zobaczcie, braterstwo, ten świat, w którym żyjemy i ten kryzys, który ludzie doświadczają, oparty jest właśnie na tym, na wyzysku i na grabieży. Gdzie ludzie chcieli jak najwięcej zarobić. Jak najwięcej zarobić, a jak najmniej pracować. No jeżeli nie pracujemy, a zarabiamy, no to musimy kogoś wyzyskać. Czyli ludzie może sobie nie uświadamiali, że jeżeli chcą zarabiać, nie pracując, to kogoś muszą wyzyskiwać. No nie może tak być, że wszyscy siądziemy, nikt nie będzie pracował, a nagle coś się nam narodzi, zrobi, nagle będziemy mieli dużo pieniędzy. No ktoś musi na to fizycznie pracować. Jeżeli drugiemu człowiekowi mówiło się, ty nic nie rób, a samo będzie ci się robiło, to znaczy, że kogoś musimy wyzyskać. I na tym oparty jest dzisiejszy świat, dzisiejsza ekonomia. Pan Bóg mówi, że to jest zła metoda. Nie ufajcie. Nie ufajcie wyzyskowi, nie ufajcie krzywdzie, ani nie pokładajcie nadziei w drapiestwie. Bo to nie są metody, które popiera Pan Bóg. Ale ten werset mówi jeszcze coś więcej. Gdy się bogactwo mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Albo jak stare tłumaczenie mówi, przybędzie wam majętności, nie przykładajcie serca do nich. Mówi, że może to być wynikiem drapieństwa, może to być wynikiem wyzysku, ale może się tak stać, że majętności nam przybędzie z naszej pracy. Ale również nas ostrzega. Gdy zapracujesz, gdy przybędzie ci majętności, nie przykładaj do niej nadmiernej wagi. Pamiętacie, braterstwo, że byli tacy ludzie i są nadal, którym no, bogactwo jakoś tak lekko przychodzi. Pamiętacie Abrahama? Miał dużą majętność. Pamiętacie Jakuba? Pracował ciężko i Pan Bóg mu co? Pan Bóg mu błogosławił i przybywało mu tak, że nie wiedział nawet skąd. Pan Bóg często tak robi, że komuś daje taką zdolność, że mu przybywa tej majętności, nawet wtedy, gdy nie prowadzi wyzysku, nawet wtedy, gdy nie kieruje się drapieństwem, uczciwą pracą również może przybywać czasami majętności, ale psalmista ostrzega, gdy przybywa ci majętności, to co? To pamiętaj, żebyś nie pokładał w niej nadziei. Nie przykładaj do niej zbytnio swojego serca. Pamiętacie, Pan Jezus to kiedyś skomentował, że gdzie skarb Twój, tam jest Twoje serce. Że do majętności nie mamy przykładać nadmiernej wagi. Pan Jezus powiedział kiedyś też taką przypowieść w Ewangelii jest ona zapisana Łukasza w 12 rozdziale od 16 wersetu. I ta przypowieść była aktualna wtedy, ale myślę, że i dziś dla nas jest aktualna. I powiedział im niepodobieństwo, mówiąc, niektórego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło. I rozmyślał sam w sobie, mówiąc, cóż uczynię? Gdzie mam, gdziebym zgromadził urodzaje moje? I rzekł, to uczynię, rozwalę gumna moja, większe pobuduję i zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje i dobra moje. I rzekł do duszy mojej, duszo moja, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij, bądź dobrej myśli. Ale mu rzekł Bóg, o głupi, tej nocy upomnę się duszy twojej od ciebie, a toś coś nagotował, czyje będzie. Tak ci jest, który sobie skarbi, a nie jest w Bogu bogaty. Pan Jezus zwrócił uwagę, że nasze bogactwo, nasza ostoja, nasza opoka to Bóg. Jak ktoś tylko sobie skarbi ziemskie rzeczy, a w Bogu nie jest bogaty, to nic nie znaczy. To można stracić w ciągu jednej nocy. W liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, a 17 werset, taką apostoł daje jeszcze uwagę. Nigdzie apostoł nie mówi, że bogactwo, że posiadanie jakichś dóbr jest złe w samym sobie, ale mówi, bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaz, aby nie byli wysokomyślni, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który wam wszystkiego obficie ku używaniu daje. Aby innym dobrze czynili, a uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali, skarbiąc sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. Państwo, w owym czasie te słowa może dotyczyło tylko nielicznych. Tych, którzy mieli więcej jak pożywienie, było wtedy niewielu. Ale nasze czasy, nasz wiek jest takim okresem, że coraz więcej jest ludzi, ale wśród nas również coraz więcej jest tych, którzy mają tylko więcej niż tylko na jedzenie. Więc i te słowa jakby do nas coraz bardziej się zaczynają odnosić. Żeby umiejętnie, psalmista mówi, umiejętnie używać bogactwa. Nie lgnijcie do niego całym sercem. I wreszcie dochodzimy do wersetu 12. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy od Boga. Psalmista chciał podkreślić, że moc Boża jest tak wielka, że raz to powiedział, a słychać było aż dwa razy. Ale myślę, że prorok, który śpiewał ten psalm, chciał tu nam coś więcej powiedzieć. Chciał nam powiedzieć pewną Bożą zasadę w odczytywaniu proroctw. Raz rzekł Bóg, a ja dwakroć to słyszał. To jest pewna zasada, którą się kieruje Pan Bóg, gdy daje proroctwa. Że bardzo często jest proroctwo, które wypełnia się raz, Pan Bóg je mówi raz przez proroka, a ono się raz wypełnia, mija jakiś czas i wypełnia się raz drugi. Skąd o tym wiemy? Bo mamy takie proroctwa, które wypełniły się dwa razy. Prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, pozwólcie, zacytuję jedno z takich proroctw, a jest ich dużo, dużo więcej. W 31 rozdziale, 15 wersecie, prorok Jeremiasz mówi tak. Tak mówi Pan, głos w Rama słyszany będzie, jest narzekanie i płacz bardzo gorzki. Rachel, płacząca synów swoich, nie dała się ci pocieszyć po synach swoich, przeto, że ich nie masz. Tak mówi Pan, zawciągnij głos Twój od płaczu, a oczy swoje od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracą swoją, mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej. Jest, mówi, nadzieja, że się potem nawrócą, mówi Pan, synowie Twoi, do krainy swojej. Prorok Jeremiasz mówił proroctwo, że Rachel będzie płakała synów swoich. Co ono oznaczało? Pamiętacie, że Rachel, gdy rodziła Beniamina, to przy porodzie zmarła. Jej grób był przy wejściu do Betlejem. I prorok Jeremiasz mówi, że Rachel będzie płakała, za jego czasów Rachel będzie płakała swoich synów, bo oni zostaną wysiedleni. Najprawdopodobniej właśnie gdzieś w okolicy Betlejem zbierano tych, których wyprowadzano w niewolę, do niewoli do Babilonu. I prorok mówi, że będzie czas, że właśnie Rachel z grobu będzie płakała nad synami, którzy będą uprowadzeni do Babilonu. Ale mówi, zawściągnij się od płaczu, bo oni z powrotem, co? Powrócą. Czy stało się tak rzeczywiście? Czy za czasów Jeremiasza byli wyprowadzeni do Babilonu Żydzi? Byli. A czy później wrócili? Wrócili. Ale braterstwo, czyli proroctwo się wykonało? Wykonało się. Ale w Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale, ewangelista Mateusz mówi nam o drugim wykonaniu tego proroctwa. Ewangelista Mateusz mówi w drugim rozdziale, a 17 wersecie, tak o pewnym wydarzeniu. Znacie zapewne te słowa. Teraz się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Głos w Rama słyszany jest, lamen i płacz i narzekanie wielkie. Rachel, płacząca synów swoich, nie dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz. Bo Herod co zrobił? Zabił dzieciątka w Betlejemie, tam, gdzie był grób Racheli. Jeremiasz mówi, że to jest wypełnienie się tego proroctwa. A więc proroctwo było powiedziane raz, a wypełniło się dwa razy. Są niektóre proroctwa, które zostały wypowiedziane, które raz się wypełniły, a czekamy, że się wypełnią drugi raz. Takim proroctwem jest proroctwo Joela, które czytamy w drugim rozdziale, a od 28 wersetu jest opisane proroctwo, które my odnosimy do przyszłości. W drugim rozdziale czytamy, a potem wyleję ducha mego na wszystkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Nawet i zasługi, i zasłużebnice wyleję w one dni ducha mojego. I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień i supy dymowe. Słońce obróci się w ciemność, a miesiąc w krew. Pierwej niej przyjdzie wielki dzień pański. Czy to proroctwo się wykonało? My oczekujemy, że przyjdzie wielki dzień pański i że to proroctwo się stanie. Ale przecież ktoś powie, wasze oczekiwania być może są płonne, bo przecież w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, gdy został zesłany Duch Święty, tak apostoł Piotr mówi, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, od 17 wersetu. A teraz, bracia, wiem, że... Przepraszam. I będzie w ostateczne... A teraz jest on czas, co przepowiedziane jest przez proroka Joela. A będzie w ostateczne dni, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I apostoł Piotr odnosi to do wylania ducha podczas zielonych świątek. Ale tu znowu ta zasada. Raz rzekł Bóg, a ile my to razy mamy usłyszeć? Dwa razy. Usłyszano za czasów apostołów i będzie usłyszane jeszcze w przyszłości. Więc ten psalm pokazuje nam ważną zasadę w interpretacji prorok, że proroctwo raz wypowiedziane wypełnia się dwa razy. I na zakończenie, na podsumowanie tego psalmu psalmista mówi: a Ty, Panie, a że Panie Twoje jest miłosierdzie, a że Ty oddajesz każdemu według uczynków jego. Pokazuje nam, że w Bogu znajdujemy uciszenie. Pokazuje nam, jak to uciszenie znaleźć. Pokazuje nam, jakimi metodami posługują się źli ludzie. Jakie są ich metody. Ale na koniec podsumowuje, że Pan jest wielkiego miłosierdzia i odpłaca każdemu według jego uczynków. I to jest też zasada, którą kieruje się Bóg. Że Pan Bóg patrzy na to, co robimy. Ale Pan Bóg patrzy w specyficzny sposób. My ludzie to czasami sumujemy zachowania człowieka i mówimy, tu było źle, tu było dobrze, więc średnia jest dobra. Albo tu było więcej dobrego, mniej złego, średnia jest zła. Pan Bóg patrzy na to inaczej. Czasami nas ludzi zaskakują i może w przyszłości zaskoczą jego oceny, gdy nie umiemy patrzeć jego oczami. Pan Bóg nienawidzi zła, ale nie nienawidzi grzesznika. Pan Bóg lituje się nad grzesznikiem, ale Pan Bóg oczekuje od ludzi poprawy. Oczekuje od ludzi zmiany ich postępowania. Ale też mówi, że żaden uczynek człowieka dobry nie zostanie mu zapomniany. Pan Bóg odpłaca za dobre uczynki. Pamiętacie, że powtórzył to również Pan Jezus. Że nawet kubek wody, nawet ktoś, kto z dobrego serca poda kubek wody, to Pan Bóg mu tego nie zapomni. Pokazuje to na mnie, że nie tylko literalny kubek wody, ale najmniejsze, drobne uczynki ludzkie Pan Bóg pamięta. I to niezależnie od tego, kto je wykona. Bo on, wszechmogący Bóg, lubi, jak ludzie dobrze postępują. Jak w swoim życiu kierują się dobrymi intencjami. Lubi, jak ludzie otwierają przed Nim swoje serca. I tacy zawsze znajdą w Bogu ukojenie. Tacy zawsze uspokoją w Nim swoją duszę. Amen.